Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się z wami taką myślą, że Pan Bóg nie jest poza czasem. Pan Bóg nie jest poza czasem, ale On jest od wieczności do wieczności. Tak Słowo Boże mówi. Od wieków na wieki. Dla Niego, tak jak dla nas, czas biegnie tylko w jednym kierunku. Od przeszłości poprzez teraźniejszość i do przyszłości. Dlatego warto jest mówić o historii. Jaki jest nasz Bóg? Jak Słowo Boże o Nim mówi? On jest ten, który był, czyli przeszłość, ten, który jest, czyli teraźniejszość i ten, który ma przyjść, czyli przyszłość. O tym jest właśnie całe Boże Słowo. O tym, który był, który jest i który ma przyjść. I też w tym kontekście będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać na temat Izraela. To jest niezwykłe, to jest niesamowite, że czas jest w Bogu i nawet On, który jest wszechpotężny, nie może skasować ani odmienić przeszłości. Słyszeliście chociaż jeden przypadek w życiu waszym, świata, w Biblii, że Pan Bóg odmienił przeszłość? Bo ja nie słyszałem, żeby Pan Bóg odmienił przeszłość. Ani sam Pan Bóg, ani żaden człowiek, ani szatan, ani nikt nie potrafi odmienić przeszłości. Pamiętacie takie znane u nas powiedzenie, co się stało, to się nie odstanie. To już jest zapieczętowane w przeszłości. Zobaczcie na proste fakty. Kochani, czyż nie jest to cudowne, że nikt nie potrafi pogrzebać w przeszłości i zmienić dzieła Golgoty? Prawda, że cudownie? Raz zaistniał ten fakt w historii świata. Nasz Pan poszedł na krzyż za ciebie, za mnie, za każdego z nas. I absolutnie nikt nie potrafi tego zmienić. To, co się stało, to już się nie odstanie. Tak samo, kochani, nikt nie potrafi Pana Boga, Pana Jezusa włożyć z powrotem do grobu, chociaż wielu by chciało, żeby go z powrotem go tam, żeby go nie było, bo jest niewygodny. Ale On zmartwychwstał, grób pozostał pusty, krzyż pozostał pusty i nikt absolutnie nie może tego zmienić. I to jest cudowne, to jest niesamowite. Pan Bóg tak samo jak my ma wpływ na przyszłość i może ją zmieniać. I każdy z nas tak naprawdę swoim życiem, swoją determinacją ma jakiś wpływ. Może nie na wielką, daleką przyszłość, chociaż czasami, wiecie, podejmuje się takie decyzje, które mają wpływ na daleką jakąś naszą przyszłość czy na nasze życie. Ale nikt nie potrafi tej przeszłości zmienić. Najcudowniejsze jest to, że przyszłość jest w Bożych rękach. Tak samo jak przeszłość była w Jego rękach, a teraźniejszość jest w Jego rękach. I jednym z najistotniejszych takich faktów w nieodległej jeszcze przecież przeszłości, który jest, jednocześnie ma cały czas wpływ na teraźniejszość i bardzo wyraźnie odmierza też kroki do przyszłości, to jest powstanie współczesnego państwa Izraela. I w tym kontekście chciałbym dzisiaj też dalej pokierować to nasze wspólne spotkanie. To jest niesamowite. My spotykamy się dzisiaj 16, tak? 16 maja, a 14 maja, 76 lat temu, powstało państwo Izrael. Prawie jesteśmy w tych dniach, kiedy w Izraelu świętowano Dzień Niepodległości, kiedy świętowano tą pamiątkę powstania tego współczesnego państwa. 1897 rok, 3 września. Theodor Herz, o którym mówiliśmy w przeszłych wykładach, który jest takim niekwestionowanym przywódcą, stał się tego ruchu syjonistycznego, tego ruchu odbudowy, odnowy, dzięki któremu też wielu Żydów zobaczyło, że to jest ich ziemia. On powiedział takie słowa i to... Trudno powiedzieć, czy Theodor Herz był osobą wierzącą. On zawsze się deklarował, że jest taki areligijny. Ale po kongresie w Bazylei on powiedział takie słowa. W Bazylei założyłem państwo żydowskie. Gdybym dziś powiedział to głośno, powitałaby mnie salwa śmiechu. I on dalej mówi coś takiego. Być może za 5 lat, a na pewno za 50 lat wszyscy to dostrzegą. I powiem wam, jakby tak szybciutko policzyć, to on się bardzo dużo nie pomylił. To były tak jak prorocze słowa, bo prawie 50 lat po tych jego słowach, można się tam sprzeczać o dni, ale powstało państwo. Po 50 latach, dokładnie jak to powiedział Theodor Herz, 14 maja 1948 roku, dokładnie o 16:20, na tym kolejnym, pierwszym slajdzie tutaj zobaczymy. O, to jest nawiązanie do ostatniego naszego wykładu, kiedy mówiliśmy o tym wielkim planie ONZ-u, kiedy Narody Zjednoczone przegłosowały, przyjęły rezolucję, tak, pozwalamy istnieć współczesnemu Izraelowi i wyznaczyły jego tereny tutaj. Właśnie tak podzieliły ten malutki skrawek, że ten żółty, jasny oddały Izraelowi, a te tutaj brązowe postanowiono na nowo dać Arabom. Ale idźmy dalej. Tam chciałbym zobaczyć właśnie 48 rok, 14 maja, godzina 16:20. O, tam jest u góry portret tego Theodora Herzla, który w taki proroczy sposób przewidział, że za 50 lat na pewno wszyscy dostrzegą, że to państwo jest założone. Dawid Ben-Gurion, skądinąd polski Żyd pod Warszawy, z Płońska. Kiedy był małym chłopcem, kiedy biegał po podwórku, miał na imię Dawid Green. Ale wiele, wiele lat minęło, kiedy on i jego przyjaciele wyjechali do Izraela, jeszcze zanim powstało to państwo. Tam walczyli, tam robili wiele rzeczy, żeby to państwo zaistniało. On został premierem. Został pierwszym premierem i właśnie wtedy zabrzmiały te słynne słowa: ogłaszam powstanie państwa Izrael. Tego dnia po raz pierwszy, po prawie 2000 lat niebytu, pojawił się na mapie nowo wskrzeszony Izrael. W tym roku, tak jak żeśmy wspomnieli, 76 lat już minęło. To jest bez precedensu fakt, przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze, że od prawie 2000 lat, zobaczcie, 2000 lat niebytu, kiedy nikt nie widział na mapach świata tego kraju, kiedy nikt nie widział na mapach świata tego terytorium, w którym by zamieszkiwał ten naród, został on wskrzeszony. Został on powołany z niebytu do życia. Z jednej strony stary, dlatego że liczy już tysiące lat i przetrwał, ale z drugiej strony nowy, gdyż odrodził się na nowo w tej ziemi, o której Pan Bóg powiedział im w słowie, które dla nich dał. Nie było go na mapie świata. My jako Polacy coś wiemy o tym, bo co prawda to w porównaniu z Izraelem jest bardzo krótki czas, ale pan z historii jeszcze w podstawówce zawsze powtarzał mi, jeżeli chcesz do końca życia zapamiętać, ile lat Polski nie było na mapie świata, to wystarczy, że będziesz umiał liczyć do trzech. Raz, dwa, trzy. 123 lata nie było naszego kraju na mapach Europy, na mapach świata. Byliśmy, można powiedzieć, pod władaniem obcych mocarstw. Ale naród, państwo Izrael nie istniało ponad 2000 lat. Też ich nie było na mapach świata. Też byli pod władaniem, już nie będziemy powtarzać tego, różnych królestw, różnych mocarstw, aż w końcu przyszedł dzień, kiedy Pan sprawił im tą łaskę, że zaistnieli. Nigdy wcześniej coś takiego się w historii nie wydarzyło, żeby po 2000 lat na nowo powstało państwo, na nowo został powołany ten naród, został odrodzony. Można by to uważać za niezwykłą rzecz. Można by uważać to za rzecz przypadkową, tak jak w tym świecie się mówi. Można by tak uważać, gdyby nie fakt, że w Księdze nad Księgami, w Słowie Bożym, który jest dla nas bardzo cennym skarbem zostawionym przez samego Pana, w proroctwach Izajasza, Jeremiasza, w proroctwach Ezechiela, Amosa, które zostały zapisane niemal 3000 lat temu, w sposób bardzo precyzyjny opisane jest to, że będzie taki czas dla Izraela. Jaki czas? Że będzie on rozproszony na całym świecie. Będzie to też czas, kiedy powróci do swojej ziemi. I są to rzeczy, które nie możemy wobec których nie możemy tak obojętnie przejść, bo dzieją się właściwie na naszych oczach. Zostało to tak dawno temu przepowiedziane. Zostało to przepowiedziane jeszcze w ogóle przed faktem, zanim Żydzi zostali na cały świat rozproszeni. Bo prorok Amos, Ezechiel czy Izajasz żyli na długo, długo przed tą wielką diasporą, kiedy to po powstaniu Bar Kochby w 132 roku naszej ery rzeczywiście Rzymianie spowodowali rozproszenie Żydów na cały ówcześnie znany świat. Daleko wcześniej już prorocy to powiedzieli, że będą rozproszone dzieci Izraela, ale przyjdzie czas, że będą z powrotem zebrane. Jest to świadectwo jedynie tego, że Słowo Boże jest absolutnie prawdziwe i że jego autorem nie są sami ci, tylko prorocy, czy Ezechiel, czy Izajasz, czy ktokolwiek, ale jego autorem jest sam Pan. I moi drodzy, my jako ludzie wierzący, bo często zarzuca się nam, chrześcijanom, a że dla was to tylko się wiara liczy, a z rozumem to już się nie bardzo liczycie. Ale chcę powiedzieć coś ciekawego, że wbrew tym zarzutom, że chrześcijaństwo się opiera tylko na wierze, bez żadnego pokrycia tego, w co wierzymy racjami czy też intelektem, jednak chrześcijaństwo, kochani, nie usuwa rozumu z obszaru naszej wiary. Więcej, chrześcijaństwo otwiera przed nami niezwykłe horyzonty. Niezwykłe horyzonty. Zobaczcie, prosta rzecz. Kiedy Jezus zmartwychwstał i wczesnym porankiem kobiety poszły do grobu, to zanim doszły do grobu, spotkały aniołów. I aniołowie powiedzieli im coś takiego. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Nie ma go tu. Gdyby dzieci Boże miały się tylko na wiarę wtedy kierować, to aniołowie by powiedzieli, uwierzcie, że zmartwychwstał i idźcie powiedzieć to swoim uczniom. Widzicie tą różnicę? Nie. Aniołowie powiedzieli, przyjdźcie, przekonajcie się na własne oczy, że on zmartwychwstał i go nie ma. Rzeczywiście zmartwychwstał. Ale kochani, w stosunku do tej historii, o której mówimy, możemy razem z aniołami powiedzieć, zobacz ten maleńki kraj na Bliskim Wschodzie. Zobacz, co powiedział o nim Pan Bóg. I zobacz, jak wypełnia się to dzisiaj. Zobacz, jaki on jest wierny. Zobacz i przekonaj się, czy Biblia jest prawdziwie Bożym Słowem, czy nie jest. Ale możemy się przekonać, jak zobaczymy na to, co się stało i co się dzieje. 27 wieków temu Pan Bóg powiedział, a prorok Izajasz zapisał takie słowa w Księdze Izajasza w 46 rozdziale. Takie słowa są zapisane w 9 wersecie. Wspomnijcie rzeczy minione sprzed wieków. Wspomnijcie. Wspomnijcie to, o czym powiedziałem, mówi prorok Izajasz właśnie w 46 rozdziale. Wspomnijcie rzeczy, spomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Nie ma innego. Ja jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem, co będzie i z dawna to, co się jeszcze nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego zechcę. Pan Bóg spełnił swój zamysł odnośnie swojego ludu. Wiele tysięcy lat na to czekano, ale przyszedł czas wypełnienia się tych proroctw i Pan Bóg to uczynił. Wspomnijcie rzeczy minione. Nasz Bóg jest suwerennym Bogiem. On ma całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje w historii naszego życia. On ma całkowitą kontrolę nie tylko nad tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie tylko nad tym, kiedy miał Izrael powstać, kiedy mieli wrócić z rozproszenia, ale On ma kontrolę całkowitą nad twoim życiem, nad moim życiem. Cokolwiek by się w nim nie działo, cokolwiek by się w naszym życiu nie działo, jakiekolwiek burze by nie były, to On jest suwerennym Bogiem, który ma nad naszym życiem kontrolę. Ponieważ On jest tym, który jest ponad tym wszystkim. Nasz Bóg jest suwerenem. my i cały ten świat zawsze czynimy to, co chcemy czynić. Pan Bóg daje nam wolną wolę, ponieważ mamy tą wolną wolę. Ale Bóg z kolei wypełnia swoją doskonałą wolę przez czyny ludzi. I myśmy tutaj na przestrzeni tych wcześniejszych wykładów mówiliśmy o wielu ludziach, którzy wykonywali jakoby swoją własną wolę czy swój własny plan, ale tak naprawdę tym wszystkim kierował Pan Bóg i kierował to w takim kierunku, że powstało to, co powstało. Tu jest ukazana wszechmoc, wszechwiedza Boga. Bóg w swojej wszechwiedzy ma władzę o mojej i twojej przyszłości. On ma władzę nad tym, co za chwilę się stanie, ma władzę nad tym, co za miesiąc, może za rok, jak dożyjemy, co będzie. On to wszystko ma w swojej władzy. I tak jak mówiliśmy, w przeszłości nikt z nas nie zmieni. Nawet sam Pan. Ale przyszłość, teraźniejszość, przyszłość, On ma ciągle na to wpływ. On ogłasza faktycznie, co się ma stać i to się staje. On wypowiada słowa o przyszłości i wszystko, co On mówi, się spełnia. Słowo Boże nie jest nigdy na wiatr rzucane. Na innym miejscu jest powiedziane, że nie tak jest z moim słowem. Jak ja go posyłam, to on nie idzie na daremno. Tak jak deszcz, tak jak śnieg, spada, już nie wraca. Tak się dzieje z moim słowem. I cokolwiek Pan Bóg wypowiedział, to On nie wypowiedział po to, żeby było wypowiedziane, ale po to, żeby się stało, żeby zaistniało. Izajasz, 66 rozdział z kolei, mówi takie słowa w 8 wersecie. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. I to jest niesamowite proroctwo. Zobaczcie, 66 rozdział. Kiedy to było wypowiedziane? Ile tysięcy lat trzeba było czekać, że przyszedł jeden dzień. Jeden dzień, w którym narodził się naród. I Pan Bóg mówi w tym 66 rozdziale, kto słyszał o czymś takim? Nikt, na pewno nikt. Kto widział coś takiego? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A tutaj zaledwie poczuł bóle, a już się narodził. Na oczach całego świata, kochani, na naszych oczach, wielu z nas, proroctwo sprzed prawie 3000 lat wypełniło się. I to faktycznie w ciągu jednego dnia. Izrael narodził się jako naród z własną armią, z własnym rządem, z niezbędnymi funkcjami administracyjnymi, z wszystkim, absolutnie z wszystkim, co trzeba było do tego, żeby naród zaistniał. Przyszedł ten dzień, zostało to ogłoszone. Prorok Ezechiel, żeby było mało, zapisał w 11 rozdziale takie słowa, w 17 wersecie. Tak mówi Pan Bóg. Zgromadzę was, Izraelu, na nowo, wprowadzając z pomiędzy obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. To jest bardzo ważne, co mówi prorok Ezechiel. A zobaczcie, co w dzisiejszym świecie słyszymy. Okupanci odebrali tą ziemię Arabom. Oni tam nie powinni być. Teraz po ostatniej wojnie, po 7 października zeszłego roku, na całym świecie słyszy się takie hasło From the river to the sea, Palestine will be free. Jakbyście popatrzyli na tą mapkę wcześniejszą, jakbyś Dorota to puściła. Zobaczcie, o jaką rzekę chodzi, bo to dosłownie znaczy od rzeki do morza Palestyna będzie wolna. O jaką rzekę chodzi i o jakie morze chodzi? Popatrzcie, chodzi o rzekę Jordan, która jest, jak patrzycie, to jest po prawej stronie. Ona wyznacza tą granicę Izraela z góry na dół, rzeka Jordan. I chodzi o morze Śródziemne. O co tak naprawdę chodzi? Żeby zniszczyć ten naród. To jest to odwieczne pragnienie, które zaraz po powstaniu państwa Arabowie mieli, żeby zepchnąć ich do morza, żeby nie istnieli. Tak jak psalmista mówi, że wspólnie naradzali się przeciwko Panu i przeciwko Jego pomazańcowi. Wspólnie się naradzali. Jak unicestwić, jak zniszczyć. A tymczasem Ezechiel mówi w 11 rozdziale coś takiego. Zobaczcie, to też było tyle tysięcy lat temu wypowiedziane. 17 werset mówi: dlatego mów, tak mówi wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. I dam wam ziemię izraelską. I to się właśnie stało. Zobaczcie, kiedy w 70 roku rozpoczęły się te, można powiedzieć, te rewolty przeciwko Rzymowi, skończyły się tym wielkim powstaniem Bar Kokhby, kiedy to ten kraj przestał w ogóle istnieć, kiedy Rzymianie zamiast Judea i Samaria nazwali tą ziemię Palestyną, już wtedy zaczęła się ta wielka diaspora. I ona zaczęła się kończyć dopiero w naszych czasach. Ale pamiętacie, co jest powiedziane w Słowie Bożym, że co jest niemożliwego u ludzi, to jest możliwe u Boga. W jaki sposób maleńkie państwo o powierzchni 1/12 Polski, jakbyśmy, Dorota, spróbowali popatrzeć jeszcze, kolejne, chyba trzeci to jest, to jest to, co Izrael zaraz doświadczył po swoim powstaniu. Państwa arabskie nie uznają państwowości Izraela, atakują tereny przyznane Żydom przez ONZ. I ja myślę, że coś troszeczkę na ostatnim wykładzie powiemy o tym. Tu jest tylko taka zajawka tego. Ale ciekawa jest rzecz, że ten Izajasz mówi, kto słyszał o czymś takim, żeby naród narodził się w jeden dzień. Ale wiecie, te bóle porodowe trwały 9 miesięcy. Dokładnie mniej więcej tyle, ile ta wojna wyzwoleńcza Izraela. Po tym nastało podpisanie układów pokojowych i jako tako ten naród mógł zafunkcjonować. Zobaczmy dalej, bo co chciałbym powiedzieć. Tu to są właśnie te tereny, które zostały w rękach Izraela po tej wojnie. Dalej. To jest też, zobaczcie, jakie malutkie granice były wtedy, jak od arabskich terenów, które są zielone, do morza, zobaczcie, ile tam pisze, 15 bodajże kilometrów. Lepiej z tamtej strony może widać. Zobaczmy dalej, bo na co chciałem... na tą mapkę chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, czy widzicie tutaj taką jasne kontury Izraela na tle Polski? Nie udało mi się jakoś inaczej tego zrobić. Mam nadzieję, że widzicie. Mniej więcej 1/12 Polski. Jakby tak dokładnie porozmieszczać. Zobaczcie, to jest właśnie ten kraj. Pięciokrotna, nie mniejsza liczba ludności od Polski. I przetrwali po dziś dzień. Jak odparło pięciokrotnie najazdy wroga, z których pierwszy nastąpił już w drugim dniu po ogłoszeniu powstania państwa. Moi drodzy, to jest tak jakby obszar województwa dolnośląskiego mniej więcej, później kawałek opolskiego i małopolskiego. To są takie mniej więcej tereny tego Izraela, gdzieś tam troszkę w górę, jakby popatrzeć. Ale zobaczcie, to jest taka skala. I teraz porównawcza skala to jest taka, że to jest tak, jakbyśmy byli tacy mali jak Izrael, powiedzmy, i musieli się bronić przed najazdem Belgii, Niemiec, Hiszpanii i Francji. No bo tak Izrael wygląda na tle tych arabskich krajów, które go otaczają terytorialnie. To tak jakby taka malutka Polska musiała walczyć z Belgią, z Francją, z Hiszpanią i z Niemcami. To jest właśnie Izrael na tle Syrii, Jordanii, Iraku, Libanu i tych wszystkich okrążających ich krajów. Żadne państwo by się nie ostało, tak po ludzku rzecz ujmując. Izrael się ostał. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Obrońcą Izraela jest Pan Bóg. I Pan Bóg, który dał obietnicę. Zobaczcie, jaką obietnicę Pan Bóg dał w 43 rozdziale Księgi Izajasza. To jest niezwykła obietnica. Obietnica, którą również i my możemy w naszym życiu doświadczać. Księga Izajasza, rozdział 43, werset 2. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, to jest odpowiedź, dlaczego tak się stanie, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty, o którym śpiewaliśmy dzisiaj, ale zobaczcie, jak on się tu nazywa, święty izraelski, twoim wybawicielem. Twoim wybawicielem. To dlatego ten malutki naród się ostał po dziś dzień. To dlatego wbrew wszystkim wrogom dalej istnieje. Kochani, tak samo jest w naszym życiu. Pan Bóg nie powiedział, że nie pójdziesz przez ogień, nie pójdziesz przez wodę, nie pójdziesz przez rzeki. Pan Bóg nie mówi do nas, że nie pójdziesz przez doświadczenia, nie pójdziesz przez próby, nie pójdziesz przez ogień. Nie, nie. Pan Bóg mówi, pójdziesz. Pójdziesz przez rzeki, pójdziesz przez głębokie wody, pójdziesz przez ogień. Ale ja nie pozwolę, żeby cię te wody zalały. Ja nie pozwolę, żeby cię ten ogień spalił. Kochani, kiedy popatrzycie na niespełna 80 lat do tyłu, kiedy krematoria w Auschwitz-Birkenau 24 na dobę paliły zwłoki tysięcy Żydów, oni przeszli przez ogień ten fizyczny, ale zobaczcie globalnie, czy spłonęli? Nie spłonęli. I moi drodzy, 45 rok, może jeszcze nie końcówka, ale połowa końcówka 44, kiedy te dymy krematoriów dymiły, kiedy było w powietrzu czuć proch ludzki. Czy ktoś by sobie pomyślał, że nie dalej jak za 8 lat, czy za 4 lata nawet, będzie niepodległe państwo żydowskie? Kiedy takie były olbrzymie kolejki do komór gazowych i do krematoriów. Zobaczcie, z jakim wielkim Bogiem mamy do czynienia. Pójdziesz przez ogień, ale nie spłoniesz. I to jest ta tajemnica tego malutkiego narodu na Bliskim Wschodzie. Nie, Pan Bóg nie pozwolił zniszczyć swojego ludu. Z historii starożytnej wiemy o Faraonie, wiemy o Hamanie. W historii nowożytnej wiemy o Hitlerze, wiemy o Stalinie. I wiemy też o krajach arabskich, które mają dokładnie taki sam cel. Od rzeki do morza wolna Palestyna. My zniszczymy Żydów. My ich zepchniemy do morza. Taki sam zamiar. Z każdej agresji Izrael wychodzi obronną ręką. Za każdym razem zwyciężył najeżdżającego w przeważającej sile wroga. Z każdej wojny wychodzi obronną ręką. Za każdym razem ten mały Dawid stawał naprzeciw tego Goliata i za każdym razem, co było niemożliwe u ludzi, stało się możliwe u Boga. Inną taką bardzo cudowną, niemożliwą rzeczą, oprócz tego, że powstanie Izraela jest samo w sobie Bożym cudem, to jest to, że wyobraźcie sobie, że do tego malutkiego skrawka ziemi powrócili Żydzi ze 121 krajów świata. Ze 121 krajów świata powrócili do tego małego skrawka ziemi z 5 kontynentów. Tak jak Ezechiel, tak jak prorocy mówili, z każdego kątka. Ja powiem, do północy wypuść, do zachodu nie zatrzymuj, do południa oddaj i tak dalej, i tak dalej. Z tylu krajów. I zobaczcie, w ten sposób, ale to jeszcze jest nic. Oni jak wrócili do tego małego skrawka ziemi, to się posługiwali 70 językami, ponad. Jak to wszystko skleić teraz do kupy, za przeproszeniem? Jak to wszystko sprawić, żeby było jedno społeczeństwo, żeby był jeden kraj, żeby był jeden naród, jako tako z sobą zespolony? To powiem, że to jest samo w sobie też niesamowite, niezwykłe. W świecie polityki, mediów, dziennikarzy, o ile wierzono, że Izrael powstanie, bo jakoś tak te fakty się zbiegły, to nikt nie dawał wiary, że przetrwa. To myśleli, że taka efemeryda powstanie, może na pół roku, może na rok, półtorej i zniknie. Po prostu samo przyszło, samo poszło, jak mówiono. Z taką mieszanką różnorodności, różnych kultur, różnych przyzwyczajeń, różnych języków, różnych narodowości. Przecież z przekroczeniem granicy Izraela ci ludzie nie zapomnieli być Holendrami, Niemcami, Francuzami, nie wiem, Kanadyjczykami i tak dalej, i tak dalej. Oni tą mentalność wszystkich narodów, z których przyszli, wnieśli tam. Języki, wszystko, wszystko. Komunikacja, obyczajowość, kultura, mentalność. Druga rzecz, niemożliwe wskrzeszenie martwego języka. To jest też niezwykłe. Nie udało się ożywić celtyckiego języka. Wielu naukowców pracowało nad tym, żeby ożywić język celtycki. A ilu pracowało nad tym, żeby łacinę przywrócić do życia. Żeby dzisiaj na przykład można było po łacinie sobie normalnie, swobodnie rozmawiać i tworzyć różne rzeczy. Nie dało się. Ilu ludzi, ilu naukowców próbowało grecki język klasyczny odtworzyć. Nie ten, którym teraz się mówi, bo to nie jest klasyczny język grecki. Ale nie udało się. I znowu wracamy do początku. To, co jest niemożliwe u ludzi, stało się możliwe u Boga. Nie mamy czasu mówić o tej historii pionierów języka hebrajskiego, o Eliezerze Ben-Jehudzie, o tym, jak on, jak jego rodzina, jak wielu innych ciężko pracowali nad tym, żeby ten język powstawał. Słownictwo oparto na języku biblijnym. No bo skąd mieli wziąć słowa? Z Biblii. Na języku biblijnym. Wymowę oparto na języku Żydów sefardyjskich, czyli Żydów, którzy z Półwyspu Iberyjskiego jednak przywędrowali na ziemię Izraela, nie z Europy. Do języka wprowadzono mnóstwo nowych słów, aby przystosować go do współczesnego świata. I co? W tym starożytnym języku tworzy się dzisiaj dzieła literackie, poezje, dzieła naukowe. W tym języku tworzą naukowcy, którzy dostają Nagrodę Nobla w różnych dziedzinach nauki. Używa się go na ulicy. Wiele, wiele sytuacji. W tym języku, można powiedzieć, dziecko z podstawówki jest jako tako w stanie przeczytać zwój Izajasza. Nie powiem, że zupełnie super przeczyta, bo jednak ten starożytny język troszkę się różni od nowożytnego, ale te litery, składnia i tak dalej, wszystko jest bardzo podobne. No ja myślę, że jakbyśmy dali naszym dzieciom czy wnukom Biblię Gdańską, czy Jakuba Wójka, to jako tako by przeczytali, nie? Może by tam nie zrozumieli dużo słów. Jak kiedyś córka przyszła do mnie, bo też czytała sobie Biblię Gdańską i mówi, tatuś, a co to znaczy, że ten Baal się zepsował? Och, co to znaczy? No to jest taki właśnie język nasz, nie? Ale no, podobnie hebrajski język, też ten starożytny, ma zasób słów, które nie są wszystkie zrozumiałe, ale to jest niesamowite, że w jakikolwiek sposób można to zrozumieć. Zobaczcie, Żydzi powrócili na ziemię, gdzie od północy czekały na nich bagna, od południa pustkowia. Ja już chyba wspominałem na wcześniejszych spotkaniach, że w 1867 roku Mark Twain, zresztą znany pisarz, odwiedził ziemię w tym czasie izraelską i powiedział, że spustoszenie jest tak wielkie, tak olbrzymie, że wyobraźnia nawet nie może wyposażyć tego kraju w tętniące życie i działanie. Nawet wyobraźnia. Ale zobaczcie, bezludna pustynia, zardzewiały stos samotności, jak Mark Twain powiedział. Kraj nie nadawał się do zamieszkania. Pomimo takich okoliczności, pomimo agresji krajów arabskich, osuszono bagna w Górnej Galilei, wybudowano sieć wodociągów z północy kraju na pustynię Negev. Przyniosło to życie, pustynia się zazieleniła, stała się jak kwitnący ogród. Dzisiaj patrząc na Izrael widzimy wielkie zielone terytorium. To już tysiące lat temu Pan Bóg zapowiedział ustami proroków. Między innymi Izajasza znowu w 27 rozdziale mówi: w przyszłości Jakub zapuści korzenie. Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. To jest ciekawe. Napełni powierzchnię ziemi owocami. I będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. A miasta, które były opustoszałe, zniszczone, zburzone, zostały umocnione i zamieszkałe. A narody pogańskie, które wokół was pozostaną, poznają, że ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem. Po co się to tam dzieje? Na innym miejscu Pan Bóg mówi do Izraela, słuchajcie, ja tak troszkę parafrazuję, ja tych cudów nie robię z powodu tego, że jesteście tacy wspaniali, kochani. Nie, nie. Wyście mnie wiele razy obrazili. Wyście mnie wiele razy porzucili. Wyście wiele razy się odwracali ode mnie. Ale ja te wszystkie rzeczy robię dlatego, żeby pokazać innym narodom, że jak ja coś powiem, to jestem wierny. Jak ja coś obiecam, to dotrzymuję. I z tego powodu Pan Bóg działa na Bliskim Wschodzie, działa w Izraelu. I z tego powodu tu proroctwo mówi, że narody pogańskie, które wokół was pozostaną, poznają, że ja Pan, to co zburzone znowu odbudowałem, a to co opuszczone znowu zasadziłem. Ja Pan to powiedziałem i to wykonam. To 36 rozdział Księgi Ezechiela. Kochani, po 76 latach, 3000 lat temu Bóg powiedział słowo, jego słowo się wypełniło. Dziś Izrael nie tylko ma swoje państwo, ale te pustynne tereny rzeczywiście przemieniły się w ogrody. Izrael przez wielu nazywany jest dzisiaj ogrodem na pustyni. I dokładnie tak jest. Tak jak Bóg zapowiedział. Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, mówi prorok. Dzisiaj Izrael nowoczesnym państwem jest, choć niedawno, można powiedzieć stosunkowo niedawno, był pustkowiem. Przoduje w wielu dziedzinach nauki, techniki, uznawane za najbardziej rozwinięte technologicznie państwo. Kwitnie również gospodarka. Co roku, to jest niesamowite, co roku ponad 100 milionów kwiatów Izrael eksportuje na cały świat. Gdzie to się mieści na tej malutkiej ziemi? Jak to potrafi tam wyrósć? Winnica Pana, tak jest on nazwany. Maleńki Izrael napełnia powierzchnię ziemi swoimi owocami. Wiele razy w naszych sklepach, marketach mogłem kupić awokado, które pochodzi z Izraela. Wiele razy mogłem jakieś tam grejpfruty czy cytrusy, gdzie jest napisane Jaffa. Antysemityzm jest bardzo wielki. Ja jeszcze tak na marginesie wam powiem, jak swego czasu pracowałem w Irlandii. Rozmawiałem z pewnym menadżerem w sklepie. Ja mówię tak, proszę pana, notabene menadżer miał na imię Abraham. Ja mówię tak, proszę pana, czemu napisane jest na tej metce, że te cytrusy pochodzą z Cypru, jak tu przecież jest naklejone Jaffa? A o ile mi wiadomo, to Jaffa nie jest w Cyprze. I wiecie, jaka odpowiedź padła? My musimy tak napisać, bo jest tyle antysemityzmu, że nikt by nie wziął tych cytrusów, jakbyśmy napisali, że one są z Izraela. Ale to było 20 lat temu prawie. Ale to się dzieje cały czas. Ta wrogość wobec tego małego kraju, wobec tych ludzi, ona jest zaszczepiona przez samego szatana. Póki szatan ma coś jeszcze na tej ziemi do czynienia z ludźmi, to ta wrogość będzie. I ona nie będzie się różnić od tego, co było kiedyś. Ona będzie ciągle narastała. I napełniają cały świat swoimi owocami. W ciągu 76 lat swojego istnienia Izrael tak bardzo się rozwinął, że dorównał najbardziej rozwiniętym państwom. Ale to właśnie tak wygląda Boże błogosławieństwo. Nie wiem, czy mamy jeszcze chwilkę czasu, bo to taki troszkę mini maraton. Ja tak staram się tak skrótowo. Chciałbym coś powiedzieć jeszcze a propos Izraela o Bogu ukrytym. Pośród pobożnych Żydów na całym świecie znana jest taka dyskusja mędrców oparta na Księdze Powtórzonego Prawa. I gdzie jest powiedziane tak. I skryję oblicze moje przed nimi. Z 5 Mojżeszowa, ten tekst 31 rozdział 17-18. Ja już nie chcę odszukiwać, żeby troszkę wam czasu zaoszczędzić. Wiele razy Bóg upodobał sobie wpływanie na nasz świat tak, jak się to stało w Księdze Estery. Pamiętacie, jak to się stało w Księdze Estery? Jest to jedyna księga w Biblii, gdzie ani razu nie ma wspomnianego słowa Bóg. Ani razu. Ale czy to znaczy, że On tam nie działał? I to jeszcze jak działał? To namacalnie widać, że Pan Bóg tam, że tak powiem, maczał swoje palce. Ale mimo wszystko nie jest w ogóle tam powiedziane otwarcie, że to był Bóg, chociaż On tam działał. Wiele razy Pan Bóg właśnie tak działa. W sposób ukryty. Księga Ester jest to jedyna księga, która w ten sposób pokazuje działanie Boga. Wydawać by się mogło, że w całej tej historii opisanej w Księdze Estery go nie ma. Jednak nie mamy wątpliwości, komu Izrael zawdzięczał swoje wybawienie z rąk Hamana, z rąk wrogów. Zobaczcie, co ciekawego mówi prorok Izajasz odnośnie Izraela. W 45 rozdziale Księgi Izajasza, w 15 wersecie, prorok Izajasz mówi takie słowa. Prawdziwie Ty jesteś Bogiem ukrytym. Ty jesteś Bogiem ukrytym. Boże Izraela, Zbawco. On jest nazwany Bogiem ukrytym, Bogiem Izraela i Zbawcą. W jednym wersecie. Niesamowite. I Boża obecność może być niewidzialna, ale powinna być z biegiem naszego życia coraz bardziej wyczuwalna. I moi drodzy, powinniśmy się uczyć i dostrzegać Boże ślady w naszym życiu i w dziejach świata. Znacie taką piękną też piosenkę czy uwielbienie, które mówi: choć Cię nie widzę, Ty działasz. Choć Cię nie czuję, Ty działasz. Bo wiele razy może w Twoim i w moim życiu przechodzimy przez takie różne sytuacje, gdzie nie czujemy jakoś tego Boga, nie? Nie potrafimy jakoś zidentyfikować. Ale czy to znaczy, że Go nie ma? Nie. On jest. On był, jest i będzie. I On jest właśnie takim Bogiem. Ale nieraz działa w ukryciu właśnie. Nieraz działa w ten sposób, tak jak On to mówi w Bożym Słowie. I nieraz właśnie w stosunku do Izraela. On działa w takim ukryciu. Dzisiaj wielu się zgodzi z tym, że po 19 wiekach nieistnienia ten odrodzony Izrael jest skrupulatnym wypełnieniem się dziesiątek Bożych proroc, które w Biblii zostały zapisane. Jednak nie wszyscy upatrują w tym cudownym wydarzeniu działania Boga. Dlaczego? I powiem wam szczerze moje takie prywatne zdanie. Nieraz rozmawiam z braćmi, siostrami, z dziećmi Bożymi, i czasami mnie dziwi taka opinia, to jest, ja się szczerze z wami dzielę. Wielu chrześcijan mówi tak, że obrońca Izraela ma na imię USA. No wiesz, w Izraelu wszystko się fajnie dzieje, bo tam jest wielkie lobby w Ameryce. Lobby żydowskie jest takie, że oni po prostu nie pozwolą, żeby tam coś w Izraelu się stało. Ale gdzie tu jest miejsce na Boga, powiedzcie mi, jeżeli tak mówi się, no obrońcą Izraela to jest USA. Rzekome wpływy Żydów amerykańskich. Ale, kochani, ja śmiem twierdzić coś innego. Ja wierzę w to głęboko, że Izrael nie istnieje dzięki łasce USA. Izrael nie istnieje dzięki łasce ONZ-u. Nie istnieje dzięki łasce ludzi, ale istnieje dzięki łasce Bożej. I dzięki temu, że Bóg, którego może ludzie nie widzą, ale On jest i On działa, i On stoi właśnie za tym malutkim krajem. Nikt Boga sprowadzającego naród żydowski do swojej ziemi nie widział, bo Bóg jest Bogiem ukrytym. Ale On sprowadza swój lud. Widać Jego rękę w tym. Często wybiera drogi ukrytego działania. Nie zobaczymy Go może z ognistym mieczem, w pędzącym jakimś rydwanie, pośród błyskawic, jak obroni swój lud. W Biblii natomiast możemy zobaczyć, w jaki sposób Bóg staje w obronie Izraela. Tylko króciutka historia z Księgi Kronik, gdzie opisana jest sytuacja, w której Izrael został otoczony przez wroga w potrójnej sile. Przez Amonitów, Moabitów, mieszkańców gór Seir. Przerażony Izrael otrzymał jednak zapewnienie, że nie będzie walczył w tej wojnie, bo obrońcą Izraela jest Bóg. I On będzie walczył. Do Izraela należała modlitwa i uwielbienie Najwyższego. W tym czasie stała się dziwna rzecz. Wrogowie wzajemnie się wybili. Wzajemnie się pokłócili. A Izraelitom pozostało tylko zebrać łupy. Było ich tak dużo, że robili to przez 3 dni. Izrael w ogóle nie walczy w tej wojnie. Bóg za nich walczył. W jaki sposób? On użył anarchii. Użył buntu wśród jego wrogów. Jozafat, król Izraela i cały Izrael nie mieli wątpliwości, że to była ręka Boża w tym. Moglibyśmy mnożyć takie wydarzenia, wspominając choćby zwycięstwo 300-osobowej armii Gedeona nad tymi hordami Midianitów i tak dalej, i tak dalej. Kochani, Boże działanie w Twoim, w moim życiu może być niewidzialne. I zazwyczaj takie jest, ale nie oznacza to, że nie ma Go przy nas. Wiele osób może powiedzieć, gdzie jest Twój Bóg? Tak jak psalmista mówi, szydzą ze mnie, pytają, gdzie jest Twój Bóg? Ale nieprawda, że Go nie ma, On jest. Wiele osób może powiedzieć, nie widzę Boga. Ale nasz Bóg jest. On jest zarówno Bogiem bliskim, jak i Bogiem ukrytym. I jak od tysięcy lat wiele było takich, których chciało wymazać imię Izraela z mapy świata, to On sprawił, że to dzisiaj wrogów Izraela nie ma na mapie świata. Wielu z tych, którzy chcieli ich wymazać, już nie ma. A Izrael jest. Możesz więc być pewny, że to, co dzisiaj może ciebie dręczy, może coś przeżywasz w swoim życiu, może coś jest, co cię osłabia, atakuje. Ale pamiętaj, że Bóg jest i będąc w Bogu się ostaniesz, bo On jest wierny. Błogosławiącym Tobie będę błogosławił. Ilu było faraonów, Sychonów, Ogów, Hamanów, Hitlerów, Arafatów? Oni wszyscy chcieli wymazać Izrael z mapy świata. Ilu jeszcze ich teraz jest? Ile przekleństw dla Izraela zamieniło się w błogosławieństwo? Tak jak wtedy chciał ten Baalama zatrudnić, żeby przeklinał Izrael, a on nie mógł, bo Pan Bóg mu na to nie pozwolił. Iluż ich jest teraz? Ile dzisiaj złowrogich spojrzeń, nie tylko od najbliższych sąsiadów Izraela, ale również od zwykłych ludzi, w których zakorzenił się duch antysemityzmu, duch nienawiści. Tymczasem Pan Bóg mówi ciągle niepowtarzalne te same słowa. Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią Ciebie, a przeklęci, którzy Cię przeklinają. To w 4 Mojżeszowej, w 24 rozdziale. Wydarzenia, które zachodzące są w ziemi izraelskiej w ciągu ostatnich lat, pokazują taką jawną troskę Boga o Jego umiłowany lud. Choć w dużej mierze Izrael jest dzisiaj krajem ateistycznym. Powiedzmy sobie to szczerze i otwarcie. On jest w pierwszej 20 najbardziej ateistycznych krajów świata. Kochani, ale łaska Boża i miłosierdzie są nieodwołalne. Izrael powrócił do swej ziemi. Bóg jest wierny swym obietnicom. Izrael jest dowodem Bożej wierności. Zobaczcie, drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 13 werset. Apostoł Paweł napisał takie słowa. Jeżeli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje. Bo On samego siebie zaprzeć się nie może. I tak się dzieje nie tylko z nami, ale tak się dzieje też z Jego ludem. Pomimo różnej historii Izraela, Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Wierny temu, co zawarł z praojcami, o tym, żeśmy na pierwszym wykładzie mówili, ponad 5000 lat temu. Ilekroć Izrael nie dochowywał wierności wobec Boga, on niezachwianie był wierny. Paweł, apostoł w liście do Rzymian, stawia takie pytanie. Czy ich niewierność zniweczy wierność Boga? Wprost pyta się, czy niewierność Izraela jest na tyle silna, że może zniweczyć wierność Bożą. Ale on mówi, w żadnym razie, w żadnym razie. Bóg pozostaje prawdomówny, choćby nawet każdy człowiek był kłamcą. To Bóg pozostaje prawdomówny. Ktoś kiedyś powiedział, że jest wiele rzeczy, których Pan Bóg nie może. Pan Bóg nie może skłamać. A ja mogę. A to znaczy, że jestem lepszy od Pana Boga? Nie. 1000 razy gorszy, setki, miliony razy. Ale zobaczcie, Pan Bóg nie może się zaprzeć samego siebie, nie może skłamać. Jest prawdomówny. I dalej apostoł Paweł, bo dary łaski i wezwanie czy powołanie Boże są nieodwołalne. Nieodwołalne. To jest nasz Bóg. Jego wierność nie jest zależna od naszej wierności. Jego wierność jest ponad to wszystko. Ilekroć Izrael nie dochował wierności wobec Boga, on niezachwianie był wierny. Choć Boże reakcje były różne. Pan Bóg był wierny i konsekwentny. Wyciągnięte ramiona, płacz, gniew, oddalenie się od swojego ludu. Wszystko to było Bożym wołaniem, którym prorok Izajasz mówi w 41 rozdziale, 14-15 wersecie. Ja bym prosił, jakby tak jeszcze właśnie Dorota przerzuciła parę Zobaczcie, to jest świat muzułmański, współczesny. Te zielone, jasno-zielone kraje to są kraje arabskie z mniejszą ilością muzułman, a te ciemno-zielone bardzo, tam jeszcze więcej, większe zagęszczenie, tu są sunnici, tam są szyici. I zobaczcie dalej jeszcze, kolejny slajd. Ponad miliard muzułman zamieszkuje na świecie. Ponad miliard muzułman. Dalej zobaczmy. O, tu jest zaznaczone procentowo, ile jest w tych krajach muzułman. Im bardziej czerwone, tym jest prawie 100%, powiedzmy. Dalej, zobaczmy. Jeszcze dalej. To są kraje arabskie. No i zobaczcie jeszcze dalej. Jeszcze, bo to tam... O właśnie, pytanie do was. Czy dostrzegacie tą niebieską plamkę? Gdzieś tam jest widoczna, nie? Zobaczcie, popatrzcie na to i posłuchajcie, co wam przeczytam z proroka Izajasza z 41 rozdziału. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. Przerzuć dalej jeszcze, Dorota. Jeszcze. O, mnie to przypomina robaczka jako żywo. To jest ta skala porównawcza tych krajów sąsiadujących i w ogóle krajów arabskich do Izraela. I mnie zawsze ciarki przechodzą, jak to czytam, bo widzę, że Pan Bóg to literalnie mi mówi. Nie bój się, robaczku Jakubie, ja cię wspomogę. Dlaczego? Bo ja jestem twoim odkupicielem. Taka jest Boża wierność, takie jest Boże serce. Taka jest Boża miłość wobec Izraela, wobec ciebie. Mój kochany, wobec ciebie jest ta sama miłość, bo on jest wierny w stosunku do swojego ludu i w stosunku do ciebie i do mnie, którzy zostaliśmy przyłączeni, wszczepieni. On to samo dzisiaj chce powiedzieć tobie. Nie bój się, bo jestem z tobą. Boża miłość wobec mnie i ciebie. Bóg chce nas mieć przy sobie. Tak jak on chce mieć swój lud Izrael przy sobie, on każdego z nas chce mieć przy sobie. Tylko on jest źródłem życia. Jego miłość sprawia, że to, co martwe, ożywa. To, co nie istnieje, zaczyna się rodzić. Tak jak Bóg jest wierny Izraelowi, jest wierny tobie, jego wierność, kochani, to nowe życie. A Izrael jest tego dowodem. Kiedy więc Bóg jest wierny Izraelowi, to znaczy, że kiedy dzisiaj przemawia, że w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa każdy, kto mu uwierzy i uczyni go najważniejszą osobą swojego życia, otrzyma darmo przebaczenie grzechów. To on jest wierny temu, co mówi? Wierny. Amen. On jest tak samo wierny temu, co jest wierny Izraelowi. To jest znak równości. To oznacza, że możemy mu zaufać, że możemy w jego ręce złożyć swoje życie i stać się jego uczniami, jego naśladowcami. Można powiedzieć w ślepo. Bo on jest wierny. I już to jest rzeczywiście, będziemy za chwilę lądowali z Bożą pomocą. Ja przepraszam, bo już ten czas na pewno chyba wyczerpuje, co? Szczerze powiedzcie, bo ja nie chcę nadużyć waszej cierpliwości. Księga Zachariasza mówi tak. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. To jest drugi rozdział Księgi Zachariasza, werset 12. Takie słowo Pan Bóg skierował do różnych narodów, które występowały przeciwko Izraelowi. Źrenica oka jest najwrażliwszą częścią naszego ciała. Pozwolisz komuś, żeby cię po plecach poklepał, ale nie pozwoli, żeby ci włożył palec do oka. W życiu na to nie pozwolicie. Nie pozwolimy. Ja też bym nie pozwolił. A pomyśl sobie teraz o reakcji Boga, kiedy ktoś wkłada swój palec nie w moją źrenicę, ale w jego. A po prostu ten świat i narody i ludzie po prostu ten paluch tak wkładają do tej Bożej źrenicy, że aż normalnie ciarki przechodzą. Niesamowicie. Dlatego wrogość względem Izraela jest wrogością względem samego Boga. I kto złorzeczy Żydom, złorzeczy Bogu. Każda nienawiść i niechęć do Izraela jest tak jak drażniący pył w Bożych oczach. Jako Boże dzieci, poprzez praktyczne działanie na rzecz Izraela, na rzecz narodu żydowskiego, kochani. Nam się stała ta łaska, że my znamy prawdę, znamy Boga, znamy Jego serce. I wiemy, lepiej jest dotykać Bożego serca niż Bożego oka. Zgodzicie się ze mną? Lepiej z Bożego serca, Jego ojcowskiego serca, które miłuje Izrael, które miłuje Ciebie i mnie. W 5 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale możemy przeczytać takie słowa. Tak, dziełem Pana jest Jego lud. Jakub należy do Jego dziedzictwa. Znalazł go na pustynnej ziemi, wśród bezładnych zawodzeń pustkowia. Przygarnął go i doglądał go i strzegł go jak źrenicy oka. To mówi Boże Słowo, strzegł go jak źrenicy oka. Znamy powiedzenie, że ktoś jest dla kogoś oczkiem w głowie. Dla nas nieraz dzieci, wnukowie, wnuczki, bliscy są oczkiem w głowie. Czymś niezmiernie ważnym, kochanym. Izrael, moi drodzy, jest oczkiem w głowie Pana Boga. On strzeże go jak źrenicę swego oka. Jeśli Izrael jest tak bliski Bogu jak źrenica oka, to dla nas, dla Kościoła, kochani, powiem, że powinien być taki sam bliski. Dlatego, że my mamy tą łaskę odczuwać Boże serce. Źrenica jest takim centralnym, przeźroczystym polem oka. Widocznym jako czarne, tak naprawdę. Ale właśnie przez tą źrenicę wpadają... Ta źrenica jest odpowiedzialna za proces widzenia. Przez nią wpadają właśnie te promienie świetne, światła do naszego głębi naszego oka i poprzez przetworzenie przez te komórki właśnie siatkówki trafiają później do mózgu. To cały skomplikowany proces i tam się tworzy konkretny, widziany przez nas obraz. Tak więc, kochani, bez źrenicy oka nie ma widzenia. Bez źrenicy oka nie ma widzenia. Bez źrenicy oka nie ma właściwego postrzegania rzeczywistości. I teraz, skoro naród izraelski jest źrenicą Bożego oka i my jako Boże dzieci będziemy postrzegać rzeczywistość poprzez taką źrenicę właśnie, to będziemy ją widzieć w taki sposób, jaki Pan Bóg widzi tą rzeczywistość. To dlatego tak ważny jest Izrael dla Kościoła. Bowiem kiedy mamy odpowiednie spojrzenie na Izrael, kiedy mamy tą zdrową źrenicę oka, w odpowiedni sposób to rzeczywistość też możemy po prostu postrzegać. Świat, w którym żyjemy, czasy, chwile, Boży plan zbawienia. Pan Jezus powiedział, że światłem ciała jest Jego oko. Jeśli oko Twoje jest zdrowe, całe ciało jasne będzie. A jeśli oko Twoje będzie chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. I moi drodzy, zauważmy, że wszędzie, gdzie wkrada się bezbożność, wszędzie, gdzie wkrada się bunt przeciwko Bogu, to równocześnie z tym idzie nienawiść w stosunku do Izraela. To jest jakby w parze wszystko. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Już i tak nadużyłem Waszej cierpliwości. Mam nadzieję, że jakoś z Bożą pomocą, jak Pan pozwoli, na tym ostatnim wykładzie właśnie chciałbym powiedzieć, skąd się wziął naród palestyński, o którym dzisiaj wszyscy mówią, że to jest naród. Skąd się to wszystko wzięło, jak to zaczęło funkcjonować, gdzie się zaczęła historia tego ciekawego bytu na tym świecie. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za Waszą cierpliwość. Dziękuję też, że wspólnie mogliśmy powiedzieć o wielu ważnych sprawach, myślę, dla nas, żeby mieć takie też taką perspektywę właściwą. Wierzę Bożą perspektywę, to jest Boża perspektywa, to jest perspektywa Jego serca, które jest na tyle kochające i wspaniałe, że On chce mieć i Żydów, i nieżydów blisko siebie jako jeden wspaniały Jego lud i jako jedną oblubienicę, która kiedyś będzie przed Jego tronem. Dziękuję Wam. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.